Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Dzień dobry, panie Michale.
Witam, panie Andrzeju.
Cieszymy się, że możemy gościć z naszym kresowym salonikiem w państwa domach, a gościć będziemy również dzisiaj w domu państwa Zajewskich.
Ale zanim spotkamy się z profesorem Władysławem Zajewskim, który opowie nam o swoich doświadczeniach sprzed 80 lat, wróćmy do bardzo ważnych wydarzeń minionego tygodnia, związanych oczywiście z datą 17 września 1939 roku.
Podzielimy się z Państwem taką krótką refleksją z konferencji w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Konferencji zatytułowanej Zagłada Polskich Kresów. Agresja sowiecka 1939. Współorganizowanej przez Dom Kresy w Gdańsku. Mówiliśmy o tym tydzień temu, więc wracamy do niej.
Podczas tego spotkania padło wiele ważnych słów, a my wskażemy na te, które podsumowały konferencję. Wypowiedziane przez profesora Czesława Grzelaka, historyka wojskowości, Tomasza Kubę Kozłowskiego z Domu Spotkań z Historią w Warszawie oraz profesora Piotra Niewińskiego z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Posłuchajmy, co powiedzieli na temat agresji Sowietów na Polskę.
Nie da się ocenić jednoznacznie paktu Ribbentrop-Mołotow, bo sam pakt to można zrozumieć, no pakt o nieagresji. Podpisuje prawie każde państwo z każdym, jeżeli ma ochotę, że nie będziemy sporów rozstrzygać za pomocą wojny, tylko na drodze dyplomatycznej. A tu było inaczej. Tu chodziło o ten dodatkowy tajny protokół o rozdzieleniu interesów obydwu państw, czyli III Rzeszy i Związku Sowieckiego. Był to nowy podział Polski, a ja to jeszcze chciałem bardziej górnolotnie powiedzieć, ale to chyba nie wypada nawet, ale po prostu sąsiedzi doszli ponad naszymi głowami do porozumienia się, że Polska jest niepotrzebna Europie i trzeba ją rozebrać.
Pakt Ribbentrop i Mołotow po prostu realizował strategiczne interesy obu stron. Ale też powiedzmy sobie uczciwie, ten pakt nie został zawarty w próżni. Ten pakt został zawarty w Europie, w której na kontynencie funkcjonowały także inne państwa. Nieprzypadkowo mógł sobie bez kłopotu Stalin pozwolić na wchodzenie do Polski 17 września, bo od 12 było wiadomo, że alianci nie ruszą, bo na konferencji brytyjsko-francuskiej uznali, że nie będą żadnej akcji wojskowej podejmować. Przypomnijmy, że pakt Ribbentrop i Mołotow był poprzedzony Monachium, był poprzedzony zajęciem Austrii, zajęciem Czechosłowacji i okazywało się, że można, że nikt nie protestuje. W związku z tym warto pamiętać, że te wrogie wobec nas potęgi miały w tym oczywisty interes, ale warto także pamiętać, że miały świadomość, że mogą to robić bez żadnych dla siebie negatywnych konsekwencji.
Chciałem państwu zwrócić uwagę na jeden fakt. Pakt Ribbentrop-Mołotow jest potępiany przez większość krajów europejskich. Przez jeden z krajów, nasz sąsiad, czyli przez Rosję, jest przemilczany, ewentualnie odpowiedzialność rzucana na kogoś innego, ale jest jeden z sąsiednich krajów, który ustami swojego przywódcy do dzisiaj, nawet w podręcznikach historii, uznaje to za doniosły akt, chodzi o Białoruś. Dzięki temu aktowi powstała.
Konferencja została zorganizowana pod patronatem honorowym wojewody pomorskiego i nic dziwnego, że ważne słowa w imieniu wojewody Dariusza Drelicha przekazał Tomasz Gieszcz, dyrektor biura wojewody. Mówił m.in. tak, myśląc i mówiąc o Kresach, mamy w pamięci wizerunek tej ziemi, utrwalany w kanonicznych dla naszej tożsamości powieściach Elizy Orzeszkowej i Henryka Sienkiewicza. Kresy były także świadkami wydarzeń, które miały wpływ na historię całej Europy. Powiedział dalej też, że w wyniku tragicznych dla nas wydarzeń związanych z konsekwencjami paktu Ribbentrop-Mołotow, kresowe ziemie stały się naszym rajem utraconym.
Proszę państwa, do tematu Kresów jako raju utraconego będziemy wielokrotnie wracać, bo w naszej literaturze, w naszej kulturze, w naszej tradycji były i są one wyjątkowe. I to nie tylko w skali Europy, ale także i świata.
Ale teraz, panie Michale, drodzy państwo, przechodzimy już do naszego dzisiejszego gościa saloniku kresowego.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Dzisiaj kresowy salonik Radia Gdańsk zawitał do pana profesora Władysława Zajewskiego, urodzonego w Wilnie, intelektualistę, profesora historii i poetę. Witamy pana bardzo serdecznie.
Witamy serdecznie panów redaktorów. 1 września. Akurat wybrałem się do kolegi na ulicy Słowiańską, kiedy zabrzmiały syreny alarmowe. Było to między 9 a 10 godziną, bo mieliśmy się zgłosić do szkoły numer 5 na ulicy Ostrobramskiej. Biegiem wróciłem do domu na podstawie tego alarmu lotniczego. Rzeczywiście około 10 godziny rozpoczął się pierwszy nalot. Leżałem w strachu, trzymał mój brat za rękę. Starszy, później oficer Armii Krajowej, który brał udział w tej operacji Ostrobrama, no i jakoś opanował mój lęk i strach przed bombardowaniem.
Miał pan lat 9.
No szedłem do klasy wtedy trzeciej. Byłem już po pierwszej Komunii Świętej. Mam to w fotografii zachowane. Co jeszcze pamiętam? To jest bardzo ważne. Po 1 września na moście przechodnim stał karabin maszynowy i na Łysej Górze stała obrona przeciwlotnicza. Co więcej, wśród żołnierzy polskich byli także Żydzi. I to chcę podkreślić. Żeby nie było zrozumienia, że to była wojna niemiecko-żydowska. To była oczywiście inwazja na Polskę. Przerażenie mieszkańców było okropne. W mojej klasie działo się straszne rzeczy. To znaczy, to był dom drewniany, ale tam coś 7 czy 8 lokatorów było i te panie były przerażone.
To jest oczywiste, pan jest historykiem, więc patrzy pan na to wszystko jak historyk, ale to akurat zdarzenie, będąc młodym, 9-letnim chłopcem, pamięta pan emocjonalnie.
Pamiętam emocjonalnie. Stały na rampie kolejowej 3 wagony załadowane papierosami dla żołnierzy polskich. Ja biegiem wróciłem do mamy i zapytałem, czy mogę przynieść papierosy, bo ludzie biorą, bo za chwilę wejdą, no wejdą bolszewicy. No. I otrzymałem polecenie od mamy, nie, twój brat jest na froncie w tej chwili, absolutnie nie możesz nic przynieść. Ale ludzie rozebrali, nim wkroczyli Rosjanie.
Wspomniał pan i zaczął pan naszą rozmowę o 1 września, ale co się działo 17 września? Czy Wilno było na to przygotowane? Jak mieszkańcy odebrali wejście wojsk sowieckich?
Spodziewano się walk, ale generał Wilczyński, Józef, moim zdaniem był bardzo inteligentnym człowiekiem. Zwinął wojsko polskie w odróżnieniu od Lwowa, wycofał się na teren Litwy i żadnych walk w obrębie Wilna nie było. Natomiast co do tego, czy ludzie byli nastawieni pro lub kontra, to ja wiem, mogę powiedzieć tylko o swojej dzielnicy. Ja mieszkałem na Nowym Świecie, to była dzielnica raczej biedniejszych ludzi. Tam była, wspomniałem, Aleksandra Newskiego, ta cerkiew była. I tam były dwie kolonie, starowierów i rosyjskich, ale na dole byli kolejarze polscy głównie i to była elita. I drobni, różni rzemieślnicy, wszyscy moi koledzy to byli synowie rzemieślników drobnych. Szewcy, krawcy i temu podobnie. Więc nie było bram triumfalnych. To, co wiem o bramach triumfalnych na powitanie Armii Czerwonej, to wiem z Józefa Mackiewicza, dlatego że ja miałem lat 9 i nie zapuszczałem się jeszcze do centrum miasta. To, co się działo w centrum miasta, w okolicach ratusza, w okolicach Uniwersytetu Stefana Batorego, to ja nie mogę o tym powiedzieć, bo sam wiem z drugiej ręki. Tam ponoć było witanie, były te bramy triumfalne i tak dalej. W mojej dzielnicy nic nie było. Po prostu nic nie było i nie było żadnego powitania, ani żadnej radości. Te pierwsze 5 tygodni oznaczało tylko tyle, że pogorszyło się zaopatrzenie. Pierwszą sprawą, jaką było, żeby uratować życie, to była sprawa opału, a drugą sprawę to była sprawa żywności, a trzecią sprawą była sprawa pieniędzy, bo runęła polska złotówka. Myśmy mieli oszczędności, mama miała złotówkę. Ja byłem półsierotą przecież. Jeszcze nie dokończyłem. Uległby nam ucieczce cały smaczek. Więc 19, bo wkroczyli 19, pojawił się pociąg na peronie emerytowanych żołnierzy sowieckich. Oni wysypali się z tego pociągu, to było jakieś 10 wagonów. Ja byłem na peronie z kolegami, to znaczy szliśmy. Była sporo Wilnian. Przybyły też przykupki wileńskie. Działy się różne rozmowy i fragment takiej rozmowy pamiętam. Jeden żołnierz się wysypał, to była druga linia, oczywiście nie frontowa, oni nie przesłali frontowych, bo nie spodziewali się tej wojny z Litwinami. Pytamy ich, ja pytałem, to jest mój fragment osobistej rozmowy, czy są u was cytryny i pomarańcze? Pierwszą książką, którą pożyczyłem w bibliotece, to była Karola Maja, pomarańczy i daktyle. Może stąd się to związało, że zapytałem o te cytryny i pomarańczy. Ten, że poklepał mnie po ramieniu, хорошо. Jest mnogo imię tych fabryk pomarańczy i cytryn. Wszystko u nas mnogo. Malczyk, wszystko u nas mnogo. W tym stylu ta rozmowa była. To jest to, co mogę powiedzieć o wkroczeniu Armii Czerwonej do Wilna.
Temat, który poruszamy z profesorem Władysławem Zajewskim, jest chyba niewyczerpalny. Zanim do niego wrócimy, posłuchajmy utworu w wykonaniu Mieczysława Foga.
To ostatnia niedziela, więc nie żaluj jej dla mnie. Spojrzyj czule dziś na mnie, ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, a co ze mną będzie, któż to wie? To ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione skończyło się.
I wracamy do naszej rozmowy z naszym gościem, a jest nim profesor Władysław Zajewski.
Jak wiemy, Wilno przechodziło z rąk do rąk, były różne okupacje. Pan wspomina, że okupacja sowiecka trwała 5 tygodni.
25 października, pierwszy tydzień był jeszcze toczony, rokowania niemiecko-sowieckie się toczyły. Pierwsza faza okupacji sowieckiej to jest od 25 października do 15 czerwca 1940 roku. To jest 5 tygodni. Później to jest oddane Litwinom i jest okres litewski od 15 czerwca 1940 do 22 czerwca 1941, do inwazji niemieckiej.
Jaki był ten okres litewski?
Rozmawia pan z historykiem. Skutek tego ja jestem bardzo skrępowany. Dlatego, że ja w pierwszej fazie tego odczułem tylko delikatnie w szkole. To jest stopniowa, ale jeszcze nie była ona gwałtowna, dopiero w drugiej fazie. Ale już się zaczynała lituanizacja szkolnictwa. Ale na razie język podstawowy jeszcze był delikatnie utrzymany polski. Natomiast co, jak czytam wspomnienia Józefa Mackiewicza, no to jest zupełnie co innego się tam działo, gdzie były gimnazja, licea polskie i kochany nasz Uniwersytet Stefana Batorego. Tam się działy bardzo złe rzeczy, ale ja nie będę tego referował, bo to wystarczy sięgnąć do książki Mackiewicza. Toczyły się konflikty z młodzieżą akademicką głównie i gimnazjalną. Toczyły się w kościołach i w dniu świąt narodowych, ale one toczyły się w centrum miasta. Jak to zrozumieć? Jeżeli wyobrazimy, że Wilno przed wojną w 1938 roku miało niecałe 200 tysięcy mieszkańców, 198 tysięcy, a Litwinów było 0,7%. Powtarzam, 0,7%. Oczywiście ten skład na skutek ucieczki, migracji z zachodniej i centralnej Polski na wschód w pierwszych dniach września, skład Wilna znacznie się powiększył, bo przybyło bardzo wielu przybyszów. To był ogromny problem później dla tej części litewskiej, gdy Litwini mieli przez ten niecały rok sprawowali władzę, kwestia wyżywienia tej ludności.
Panie profesorze, tak nakładają się takie dwa obrazy, dwie mapy, można powiedzieć. Z jednej strony młodego chłopca, 9-letniego, później już kilkunastoletniego i historyka. Jaki obraz dzisiaj pan by na te dwa obrazy nałożył?
Okrucieństwo wojny. Chcę na to zwrócić uwagę. Skoro kończymy, przejdźmy do etapu wyzwolenia. Akcja Ostra Brama i rzeczywistego uderzenia sił frontu białoruskiego na Wilno. Mama mi kazała pójść do centrum miasta, do brata, który mieszkał na ulicy Sawicz.
1944 roku.
Walki trwały tydzień cały. Nie zdawałem sobie sprawy, oczywiście zielonego pojęcia. Szedłem ulicą Rudnicką i miałem butelki przy sobie. Żandarm niemiecki z wycelowanym karabinem we mnie. Przypadkowo szedłem tą ulicą. To było przerażające, scena. Ja przywarłem się do bramy, ale pod bramę wcisnąć się, ona miała złom, tylko murwy, bo brama była cofnięta, jak to w starych tych kamienicach wileńskich było. Głowy wysunąłem, nie ma tego żandarma. Wyszedłem, szedł transport żołnierzy niemieckich, dostałem garść cukierków od nich. Tak było i doszedłem do brata, nic mi się nie stało. Natomiast na samej ulicy Sawicz, tam przeżycie było, był jakiś donos, padli Niemcy w środku tych walk, cały dom oczyszczono. Wtedy była przerażająca scena, spędzono nas wszystkich do piwnicy, ja także ciągnąłem walizkę, nie wiem po co. Przeszukano cały dom, na szczęście broni nic znaleziono. Siedzieliśmy tam koło 2 godzin i wyszliśmy żywi. Po wyzwoleniu, to było gdzieś 12 albo 13 lipca, kiedy pierwszy raz można było wyjść, to byli sami żołnierze sowieccy. Pierwsze spotkanie właśnie naprzeciw ratusza miejskiego leżał zabity Niemiec. I przy nim schylony żołnierz sowiecki. Ja tak przystanąłem, a on tak do mnie, malczyk, czy woty smatrysz na mnie? Zniwaj mu bocinki, że to łup wojenny będzie, bo ty był bardzo cenną zdobyczą. Trzeba sobie zdawać sprawę, jak umierał generał napoleoński, 2 żołnierzy siedziało obok niego i czekało, kiedy umrze, żeby zjąć mu buty. Wojna była totalitarna z obu stron. Ja właśnie zwróciłem uwagę w swoim ostatnim studium o Napoleonie, że wtedy się chyba zamyka ta wojna totalitarna, bo jeszcze próbowano, nie odróżniano. Jeszcze Napoleon kazał nie dobijać rannych, a ratować lekarzom nakazał jednako. Niestety w tej wojnie tego nie było.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Panie Michale, ponieważ rozmowa z profesorem Zajewskim mogłaby trwać cały wieczór, bo historia o dramacie wojny jest niewyczerpalna, a przecież w tak krótkim czasie można dotknąć kilku najważniejszych spraw, mam wrażenie, i podejrzewam, że i Państwo również będziecie chcieli jeszcze spotkać się z profesorem i posłuchać jego kolejnych doświadczeń. Przecież on jest świadkiem tamtych wydarzeń.
Z całą pewnością może warto zachęcić Państwa do sięgnięcia po książki pana profesora, których przecież napisał bardzo wiele. Zachęcamy również do przeczytania poezji profesora Zajewskiego, bo przecież on sam powiedział, że to, czego się nie da opowiedzieć prozą, łatwiej zamknąć w wierszach.
A teraz już czas na Daniela Wojciechowskiego, który przypomni w kalendarium historycznym postać Franciszka Żwirko, słynnego lotnika, a także opowie o Korpusie Ochrony Pogranicza i zajęciu Wilna i Grodna przez Armię Czerwoną.
16 września 1895 roku w Święcianach urodził się Franciszek Żwirko, porucznik pilot Wojska Polskiego i pilot sportowy. Szkołę średnią ukończył w Wilnie, a wraz z inżynierem Stanisławem Wigurą zdobył w 1932 roku w zawodach Challenge pierwsze miejsce i Puchar Międzynarodowy dla Polski. Obaj zginęli w katastrofie lotniczej w 1932 roku.
Skończyłem lot, bardzo mnie ciężko poszło. Nie jestem pewien jeszcze, czy wszystko będzie dobrze, ale mam nadzieję, że będę pierwszy.
17 września 1924 roku określono strukturę wojskową powołanego kilka dni wcześniej Korpusu Ochrony Pogranicza. Impulsem powołania korpusu była chęć ochrony wschodniej granicy II Rzeczypospolitej przed penetracją agentów, terrorystów i zwartych uzbrojonych oddziałów dywersyjnych przerzucanych przez radzieckie służby specjalne na terytorium II Rzeczypospolitej. 19 września 1939 roku Armia Czerwona zajęła Wilno po dwudniowej obronie miasta przez Polaków. Wziętych do niewoli obrońców wymordowano. 3 tygodnie później Sowieci przekazali miasto Litwie, natomiast 22 września Sowieci zajęli Grodno.
A teraz czas na spotkanie z naszymi korespondentami wileńskimi.
Ale zanim to nastąpi, prosimy o przygotowanie kartek i długopisów. Pod koniec audycji podamy Państwu numer telefonu. 3 pierwsze osoby, które się do nas dodzwonią, otrzymają podwójne zaproszenie do kina Helios w Forum Gdańsk. Jutro o 18.20, drodzy Państwo, odbędzie się specjalny dla słuchaczy Radia Gdańsk pokaz filmu Legiony, oczywiście o polskiej formacji wojskowej Józefa Piłsudskiego.
A teraz spróbujmy połączyć się z Wilnem. Ten tydzień był dla naszych korespondentów wyjątkowy, bo po wielu miesiącach przygotowań udało się otworzyć w Wilnie program TVP. A redaktorką odpowiedzialną za TVP Wilno jest nie kto inny, panie Andrzeju, i to jest właśnie...
Ta niespodzianka
tak jest.
Dla nas i dla państwa.
Bo szefową tego programu jest współpracująca z nami od wielu miesięcy Edyta Maksymowicz.
Takiej telewizji jeszcze nie było. To historyczny moment dla Polaków na Litwie. Ja się nazywam Agata Dorotko i przypadł mi w udziale zaszczyt poprowadzenia naszego pierwszego serwisu.
Dokładnie 17 września, w 80. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę, ruszył nowy kanał telewizji polskiej TVP Wilno. Data bolesna i symboliczna, ale też i start nowej polskiej telewizji jest wymowny. Nowy kanał w swoim założeniu ma stanowić alternatywę dla silnie umocowanych na Litwie rosyjskich mediów, głównie właśnie telewizji. 16 września 1939 roku ostatnią audycję nadala rozgłośnia wileńska Polskiego Radia nazajutrz została zbombardowana. TVP Wilno rusza 80 lat później. Na tę okazję specjalnie do Wilna przybył premier Polski Mateusz Morawiecki i delegacja rządu polskiego. Gala otwarcia odbyła się w Domu Kultury Polskiej.
Wszystkim, którzy czekali na powstanie tego kanału, bardzo gorąco dziękuję za ich pracę, za ich wysiłku, za to, że wierzyli, że powstanie ten kanał telewizyjny tutaj w Wilnie.
Bardzo wiele osób pyta, jak Litwini reagują na powstanie nowego kanału. Można powiedzieć krótko, różnie. Jednak warto przypomnieć, że to właśnie litewskie władze, a zwłaszcza osobiście premier Litwy Saulius Skvernialis, zabiegał o większą obecność polskich telewizji na Litwie. Wynikało to ze świadomości, jak bardzo rosyjskie media panoszą się na Litwie i jak bardzo silna na Litwie pozostaje rosyjska propaganda. Litewscy Polacy zabiegali o własny kanał tworzony na miejscu własnymi rękoma. Zresztą projekt TVP Wilno próbowano wdrożyć od dawna. Jest w tym osobista zasługa ministra Michała Dworczyka, który już przed 10 laty zainicjował temat w telewizji polskiej i wówczas wspólnie z redakcją Wilnoteki został opracowany szczegółowy projekt. Wtedy jednak wydarzenia smoleńskie na kilka lat pogrzebały marzenia o TVP Wilno, ale teraz marzenia się ziściły. Często pada pytanie, jak młody kanał może konkurować z przebogatymi rosyjskimi mediami. Przede wszystkim to nie jest konkurencja, a alternatywa. Kanał będzie bliski widzom, umownie mówiąc, na wyciągnięcie ręki, bo będzie mówił o problemach, osiągnięciach konkretnej społeczności litewskich Polaków. Po drugie, tworzy go młody, dynamiczny zespół młodych Polaków na Litwie.
TVP Wilno to lokalne wiadomości i najważniejsze informacje z Polski i Litwy w programie Info Wilno.
To jest bardzo ważne, że Polacy mają swój własny kanał, który będą tworzyć i rozwijać tu, na miejscu, własnymi siłami, zasobami, korzystając jednocześnie z przebogatego doświadczenia, bazy szkoleniowej i technologicznej, jaką posiada TVP. Z Wilna dla Kresowego Saloniku Radia Gdańsk, Edyta Maksymowicz.
Dziękujemy Edycie, a teraz zgodnie z obietnicą prosimy o zapisanie numeru telefonu. Trzy pierwsze osoby, które się do nas dodzwonią, otrzymają podwójne bilety na film Legiony, którego pokaz odbędzie się, przypomnijmy, jutro w piątek o 18.20 w kinie Helios w Forum Gdańsk, a oto numer telefonu 601 979 828.
Powtórzymy.
601 979 828. I cóż, to tyle dziś w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk.
Zapraszamy za tydzień.
A żegnamy się z Państwem utworem Jacka Kaczmarskiego, Ballada wrześniowa.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku.
Długośmy na ten dzień czekali, z nadzieją niecierpliwą w duszy. Kiedy bez słów towarzysz Stalin na mapie fajką strzałki ruszy. Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy i zanim zmilkł zagrzmiały działa. To w bój z szybkością nawałnicy Armia Czerwona wyruszała. A cóż to za historia nowa? Zdumione spyta Europa, jak to to chłopcy Mołotowa i sojusznicy Ribbentropa. Jak to to chłopcy Mołotowa i sojusznicy Ribbentropa. Zwycięstw się szlak ich serią znaczy, sztandar wolności okrył chwałą. Głowami polskich posiadaczy brukują Ukrainę całą. Pada po dole w hołdach Wołyń, lud pieśnią wita ustrój nowy. Płoną majątki i kościoły i Chrystus z kulą w tyle głowy. Nad polem bitwy dłonie wzniosą, we wspólną pięść co dech zapiera. Nieprzeliczone dzieci Soso, niezwyciężony miot Hitlera. Nieprzeliczone dzieci Soso, niezwyciężony miot Hitlera. Już starty z map werselski bękart, już wolny Żyd i Białorusin. Już nigdy więcej polska ręka ich do niczego nie przymusi. Nową im wolność głosi prawda, świat cały wieść obiega w lot. Że jeden odtąd łączy sztandar, gwiazdę, sierp, hakenkreuz i młot.
nigdy niech historia nie zapomni, gdy stary ląd w zdumieniu zastygł i święcić będą nam potomni. Po 1 września 17 i święcić będą nam potomni po 1 17.